Halo, witajcie. To jest 142 odcinek podcastu ZVZ. Ja jestem Paweł Łopyta, z drugiej strony jest Katarzyna Czajka-Kominiarczuk. Dałoby się z tego zrobić jakąś piosenkę. Może słucha nas jakiś DJ na przykład, który by przerobił twoje nazwisko na piosenkę. Czuk, czuk, komin,
nasz nazwiska
czuk,
na piosenkę. Komin,
czuk, czuk, coś tam,
Ale
To lepiej brzmi nawet.
No właśnie. Jeśli słucha nas jakiś DJ, to chcemy taki jakiś fajny miks.
Zrobimy dwie piosenki i potem będziemy walczyć po prostu o pierwsze miejsce, o ilość, tak wiesz, odsłon na YouTubie i która lepsza będzie. Ale to my w każdym razie. I dziś będziemy rozmawiać o... Dziś jest ten odcinek. Ten odcinek, który jakiś czas temu lapidarnie zapowiedzieliśmy. To znaczy nawet nie zapowiedzieliśmy, po prostu powiedzieliśmy tak, a może kiedyś zrobimy odcinek, a może. I od tej pory dostajemy cały czas pytanie, kiedy będzie odcinek o Queer Eye. W związku z tym to jest ten odcinek o Queer Eye. W końcu, dlatego że nadrobiłem prawie, że został mi jeden albo dwa odcinki do końca tego bieżącego sezonu Queer Eye, więc mogę powiedzieć, że jestem przygotowany merytorycznie do tego, żeby mówić o tym programie. Ale zanim do tego przejdziemy, to oczywiście nasza część popkulturowa, w której dowiecie się o rzeczach różnych. I będę rozmawiał też sam ze sobą o grze wideo, więc to jest ten dzień. Więc nie uciekajcie. Dobrze, Kasia, to po raz kolejny proponuję, że ty zaczniesz i jak ty zaczniesz, to odpadną ci wszyscy, których zanudzasz i zostaną tylko ci, którzy są chętni na ciekawą historię o grach wideo.
Dobrze, więc ja byłam w kinie. To jest po prostu taka informacja, że prawdopodobnie wszyscy spadli z krzeseł, bo to mi się nigdy nie zdarza. Byłam w kinie na filmie Wojna o prąd.
To już słuchaczy nie ma. Cześć.
Już koniec, wszyscy poszli. Wojna o prąd to film, który po angielsku ma tytuł Current War i opowiada o tym, jak Edison ścigał się z Georgem West Coastem. Przepraszam. On się West Coast nazywa.
Westinghouse,
dobrze.
A to prawie jak West Coast.
Tak. To jest opowieść o tym, jak Edison ścigał się z George'em Westinghouse'em o to, który z nich zelektryfikuje Stany Zjednoczone. Przy czym kwestia polegała na tym, że Edison był zwolennikiem prądu stałego, a Westinghouse prądu zmiennego. I to jest bardzo ciekawy film, w ogóle on ma bardzo ciekawą historię, ponieważ on jest z 2017 roku. I ten film jest pierwszą ofiarą mitu. Bo to była produkcja, która miała wejść do kin wtedy, kiedy zaaresztowano Harveya Weinsteina za jego przestępstwa seksualne.
Jezu, ja myślę, jakiego mitu? Że jakiś, nie wiem, Herkules tam coś zrobił? Nie wiem, o co chodzi? Myślę, ofiara mitu. Myślę, kurwa, co znaczy ofiara mitu, nie? I o co chodzi? Że mitologia coś ma wspólnego z tym filmem? Mitologia prądu?
Tak, i w każdym razie film, ponieważ firma producencka Weinsteina zbankrutowała, to film wylądował na półce i teraz trafił do naszych kin z 2-letnim opóźnieniem. Jest to bardzo śmieszne, ponieważ w filmie gra Benedict Cumberbatch i Tom Holland. I Tom Holland jest w tym filmie tak strasznie młodziutki. Znaczy, on zawsze wygląda młodziutko, ale każdy rok na minus, jaki damy Tomowi Hollandowi, pokazuje po prostu, jakie z niego jest jeszcze dziecko. Ale w każdym razie, film opowiada o tej rywalizacji, kto zelektryfikuje Stany Zjednoczone i teoretycznie ma być to taki film, który może trochę przypomina takie produkcje jak Wyścig czy Prestiż, gdzie mamy dwie osoby, które mają bardzo podobny cel, czy to wygrać wyścigi samochodowe, czy być lepszym magikiem, czy tutaj zelektryfikować Stany Zjednoczone, ale ich postawy moralne są zasadniczo rzecz biorąc różne. Edison jest tutaj pokazywany, co jest bardzo dziwne, biorąc pod uwagę, że Garo Cumberbatch jako ekscentryczny gędziusz, który z jednej strony budzi podziw, ale z drugiej strony nie jest powszechnie lubiany, chociaż jest bardzo sławny. No a jego konkurent jest człowiekiem z zasadami, jest człowiekiem, który próbuje tą spór pomiędzy nimi, który rozgrywa się zarówno na polu naukowym, jak i na polu medialnym, ponieważ Edison tutaj próbuje w prasie udowodnić, że prąd zmienny jest zabójczy.
W przeciwieństwie do każdego innego prądu.
Innego prądu, tak. I próbuje przez ten konflikt pokazać jako konflikt dwóch różnych postaw. Problem polega na tym, że w tym filmie w ogóle brakuje napięcia, uwaga, dowcip. Przede wszystkim dlatego, że oczywiście tam jest postać Edisona, którą my trochę znamy, jeśli się człowiek interesuje historiami wynalazków, w ogóle historiami kreowania pewnej marki osobistej.
Jeśli człowiek się interesuje prądem.
Jeśli człowiek ma takie zainteresowanie, no to postać Edisona zna. I ten film trochę jakby próbuje dyskutować z mitem, Edisona, ale...
Z mitu czy z mitem w końcu? Bo ja nie wiem,
z czym... Z mitem Edisona, ale nie robi tego na tyle konsekwentnie i na tyle ciekawie, żeby udało się stworzyć jakąś tą postać na nowo. Z kolei jego konkurent jest osobą, która, jeśli nie interesujecie się historią prądu, jest właściwie kompletnie nieznana, przynajmniej w Polsce. W związku z tym, nawet jeśli oni go pokazują jako fajnego i prawego człowieka, to trudno się jakoś z nim związać emocjonalnie. Co ciekawe, w tym filmie jest Nikola Tesla. I to jest w ogóle przedziwny przypadek, ponieważ Tesla się tam pojawia i pojawia się chyba tylko po to, żeby aktor, którego gra, mógł nosić bardzo ładne stroje. Tesla ma tam 4 sceny, w każdej z tych scen ma inny i coraz piękniejszy garnitur. No i oczywiście tutaj jest w tle powiedziane, że on ma tego fisia na punkcie swojego silnika i że on może tutaj zrewolucjonizować te dostawy prądu, ale tak naprawdę to w ogóle nie jest postać w tym filmie. To jest jakiś facet z drugiego czy trzeciego planu. I to byłby film, który w ogóle można byłoby pominąć i uznać, że jest to typowy przykład produkcji, do której zatrudniono po prostu każdego dostępnego Anglika, żeby udawał, że mówi z amerykańskim akcentem. Gdyby nie fakt, że to paradoksalnie jest film, który ma świetne ujęcia, bardzo ciekawą pracę kamery i jest taki dziwny. To znaczy, z jednej strony kompletnie nic się w nim ciekawego nie dzieje i trwa jakieś milion lat, a z drugiej strony każde ujęcie zaczyna się w jakiś ciekawy sposób. Widać, że reżyser próbował grać światłem, że próbował wykorzystać bardzo dużo różnych technik i on tak próbuje w tym filmie i ta kamera tak fajnie lata i są takie
ale
dosyć
jest,
ciekawe...
Ale jest jeden problem, nagrywa film o prądzie, więc jakby to...
Tak, jest to tak nudne. I wiesz, i to jest po prostu niesamowite, zwłaszcza, że masz się emocjonować tą rywalizacją, który prąd jest lepszy, no... Wiesz, jaki prąd jest w twoim gniazdku, tak? No jakby nie okaże się nagle, że wygrał ktoś inny.
Ja już, słuchaj, mam przynajmniej 2 pomysły na to, jak ten film mógłby być lepszy. Pierwsza opcja to jest taka, że na końcu obaj bohaterowie okazują się być jedną osobą, tak naprawdę.
Tak, tak, to jest dobre. Albo, że
tak,
są
druga, braci. Druga wersja jest taka, że realizujesz w takiej wersji Jokera, gdzie po prostu oni, dowiadujesz się, że prąd jest częścią społeczeństwa i jest nie zaniedbany przez wszystkich i wszyscy go nie cierpią i potem prąd zaczyna zabijać ludzi faktycznie, nie?
I jedna z rzeczy, która mnie strasznie bawi, bo to jest taki typowy film graficzny, że kończy ci się fabuła i dalej jest jeszcze z 5 różnych takich czarno-białych klatek, na których jest napisane, co było dalej z bohaterami.
A, jak Legalna Blondynka.
To znaczy, ja tak... Nie, bo tam w Legalnej Blondynce jest chyba tak, że jest postać i ona jest podpisana, nie? A to jest tylko takie czarne tło i pojawiają się litery, co się zdarzyło dalej.
A, Jezu, to lepiej jak w Legalnej Blondynce, żeby tam się potem były takie urywki, które się zatrzymują w tych momentach, jak w filmach z lat 90. I masz, no, tam Nikola Tesla znalazł dziewczynę.
Tak, coś takiego. Nikola Tesla do końca życia rozmawiał z gołębiem. No i słuchaj, i tam jest zdjęcie Edisona i jest podpisane, że Edison wynalazł kinematografię. I dla mnie to jest po prostu bardzo ciekawy przykład tego, jak właśnie w przypadku kinematografii, jak różne są jednak perspektywy. No bo rzeczywiście Edison wynalazł pewien rodzaj kinematografu.
Jezu, ty schodzisz jeszcze głębiej w tą niszowość. Ty rozmawiasz o filmie o prądzie i postanawiasz, że przejdziesz do tego, czy Edison kinematografię wynalazł prądem.
Edison, jakby Edison nie był jedynym człowiekiem, który wymyślił kinematograf. Było więcej osób. I tak naprawdę ten kinematograf Edisona bardzo szybko wypadł z rynku, zastąpiony przez inne, lepsze wynalazki. Więc jakby ta wizja, że Edison sam jeden wymyślił kinematografię, jest takim leciutkim przegięciem. No ale poszłam na ten film z jednego powodu. Edisona gra Benedict Cumberbatch i po prostu ja sobie uświadomiłam, że ja takiego, wiesz, wielkoformatowego Benedicta w dużej roli to ja strasznie dawno nie widziałam na ekranie.
No, tak od czasów Avengers.
Nie, ale wiesz co, bo w drugich Avengersach on ma bardzo w sumie małą kulkę, tak? Więc w sumie od
Trzyma wodę, no jak to małą rolę. Tu trzyma prąd, tam trzyma wodę. No,
i słuchaj, to może się źle skończyć. I słuchaj, jak ja sobie popatrzyłam na tego Cumberbatcha, no to kurde, to jest jednak piękna jaszczurka z niego.
No,
to
dobry,
ci muszę powiedzieć, że to tak estetycznie to jest przyjemność na niego patrzeć, bo on ma taką dziwną twarz, ale taką ładną twarz, ale też nie taką ładną i tak mi trochę fan
My mamy tylko dziwne na przykład, no i co zrobimy? Prowadzimy podcast,
no właśnie. Ale Cumberbatch też mógłby prowadzić podcast, on ma taki głos po prostu. Ale nie jak stara się mówić z amerykańskim akcentem, wtedy brzmi dziwnie. No, w każdym razie nie polecam tego filmu, ale jakby, no, jak lubicie Cumberbatcha w wielkości ekranu, no to tak, to jest dobre. No i uważajcie, bo prąd może być morderczy i ten film ma taki, wiesz, taki wątek o tym, że Edison pomógł wymyślić krzesło elektryczne, bo prąd może zabijać ludzi.
Ale ja bym chciał, żeby to był taki film w rodzaju, wiesz, Od zmierzchu do świtu, gdzie masz taką, wiesz, tą fabułę, o której opowiadasz do połowy, ale potem się nagle zmienia w jakieś zupełnie inne kino. Okazuje się, że jest potwór z prądu, który gdzieś tam powstaje, wiesz, nie wiem, Edison gdzieś tam idzie do swojego laboratorium coś zrobić, jakiś eksperyment i razi go prąd i zmienia się w takiego, wiesz, jak ten, jak w Spider-Manie, ten taki człowiek prąd, kurwa, ten głupszy rzecz na świecie, nie? I zmienia się w takiego człowieka prąda i zaczyna walczyć, a tam Tesla z nim walczy za pomocą, nie wiem, test takiego, wiesz, działka Tesli, nie? Wiesz, i walczą na końcu na zgliszczach Londynu czy czegoś takiego, ej. I od połowy nagle masz, wiesz, ten taki slasher z tym... z człowiekiem prądem jako zabójcą. No absolutnie, to byłoby super. Wyobraź sobie, gdyby to by było zaskoczenie, to byłoby naprawdę doskonałe.
A w ogóle chciałam ci powiedzieć jeszcze, że tam jest scena, kiedy ktoś mówi Tesli. Nic nigdy nie będzie się nazywało Tesla.
No nie, no Jezu.
Ja sobie pomyślałam, kurde, po prostu tak... Tego pragnął Tesla w swoim życiu, żeby samochód
elektryczny... Coś się nazywało Tesla, nie? Ja też sobie tak myślę. Ciekawe, czy coś się będzie kiedyś nazywało Opydo. Poza mną, nie? Fajnie by było, nie? Jakby ktoś coś nazwał Opydo. Ale by było śmiesznie.
Ja nie wiem, czy to by było miłe dla ciebie, gdyby ktoś coś nazwał Opydo.
No ktoś coś... Wiesz, czajka to jest jakiś ptak, czy coś, nie? Więc chociaż
tyle... Oj, czajka to jest kilka rzeczy. To jest ptak, to jest pewien rodzaj łódki.
Oczyszczalnia ścieków.
To jest model samochodu i oczyszczalnia ścieków, która przecieka. Więc no, wiesz, ja wykrywam z Opydo.
Tak, więc fajnie, że ktoś nazwał czajka. To dobrze. Mam nadzieję, że jesteś dumna z siebie. No. Ja o grze chciałem powiedzieć i o grze, o której już mówiłem, dlatego, że mówiłem o Apex Legends kiedyś, ale dzisiaj tak mam takie przemyślenie, to nawet nie chcę o grze opowiadać, tylko mam takie przemyślenie, bo zaczynają się dziwne rzeczy dziać w ogóle na rynku gier. Może powinniśmy o tym powiedzieć, bo ostatnio są problemy z Blizzardem i z Chinami, ale to jest pewnie temat, do którego musielibyśmy się szerzej przygotować a propos w ogóle bojkotu różnych firm, które robią różne rzeczy na rzecz Chin, które niekoniecznie się podobają w innych krajach, ale zacząłem się zastanawiać nad tym, że pamiętasz, jak wyszedł Apex Legends i wszyscy mówili, o kurczę, nowa gra i pojawiła się tak z dnia na dzień i nagle tam miała jakieś 5 milionów graczy w ciągu tygodnia czy coś takiego, a potem to wszystko zaczęło jakoś tak schodzić, spadać, nie? I teraz pojawiła się duża aktualizacja, sezon trzeci Apex Legends, która kompletnie zmienia w ogóle sposób gry, pojawiły się nowe postaci, pojawiła się nowa kompletnie mapa, ta stara poszła na razie do kosza i bardzo duże rzeczy się dzieje i zacząłem się zastanawiać nad tym, czy jakby w jaki sposób gry zaczynają się różnić od wszystkich innych mediów, bo mam wrażenie, że to było, że to jest tak, że wyróżnikiem gier jako medium jest na przykład to właśnie, że dochodzimy do takiego momentu, że przy wielu gatunkach gier ciężko jest je oceniać w momencie premiery. To znaczy możesz wejść do takiego Apex Legends w momencie premiery, zagrać w nią i stwierdzić, okej, dobra gra, tylko że może się okazać, że za 3 miesiące się okaże, że to było za mało, że brak aktualizacji sprawia, że nie jest aż tak dobra, albo że nie wiem, że to co było nie wystarczyło, albo właśnie może się okazać tak, że po jakimś tam czasie stagnacji, nagle nic tego nicowego, pojawi się jakaś aktualizacja, która kompletnie zmieni tę grę i sprawi, że gra się stanie czymś zupełnie innym. Mam wrażenie, że to jest, wiesz, coś takiego, co rzadko się zdarza w innych mediach. Może jest tak, że serial to jest coś wiesz, w podobnym stylu, że możesz, wiesz, wypuścić obejrzeć 3 odcinki, dojść do wniosku super, ale potem w 5 już się psuje, a w 8 w ogóle jest koszmarnie, więc przestajesz oglądać, ale za jakiś czas ktoś ci mówi, że drugi sezon jest kompletnie inny i nagle robi coś zupełnie innego i nagle się okazuje, że jest spoko. Nawet to się sezon. Nazywa tak samo, no?
Ale wydaje mi się, że z grami jest jeszcze inaczej, dlatego że pomijając fakt, że to co powiedziałeś, one się autentycznie zmieniają w czasie i mogą być, nie wiem, uzupełnione, ulepszone, poprawione, no to jeszcze, wiesz, dzisiaj jest problem, jak się na przykład bada gry, które są starsze, że czy jeśli grasz powiedzmy, no nie wiem, no Pokémony na nowszej konsoli, tak? A ona była oryginalnie zrobiona na starszą, w której było inne sterowanie, to czy masz dokładnie to samo przeżycie? Więc jakby dla mnie to, co mówisz o grach, to, że one są tak niesamowicie płynne i tak naprawdę bardzo trudno wejść 2 razy do tej samej gry, zwłaszcza do gry sieciowej, która się tam, nie wiem, uzupełnia, odnawia, czy autentycznie zmienia, tak? Że to jest zupełnie nowa rzecz moim zdaniem. I jakby czegoś takiego, tak dynamicznego i tak zmieniającego się w czasie, nie mieliśmy dotychczas.
Zawsze mnie bawiło to, w jaki sposób e-sport się zmienia, nie? To znaczy, wiesz, w tym programie Explained, chyba, który się nazywa na Netflixie, był podany taki przykład, że e-sport to jest trochę tak, jakby w piłce nożnej z sezonu na sezon ktoś stwierdził, okej, a w tym roku w piłce nożnej będą 2 piłki i 8 bramkarzy i 3 bramki, nie? I mniej więcej tak wyglądają gry wideo, że niby to jest gra, która jest, wiesz, kompetytywna i ludzie grają ze sobą sportowo, powiedzmy, w jakikolwiek z tych tytułów, ale jednocześnie jakby wpisane w grę jest to, że zasady się regularnie zmieniają, że regularnie zmienia się ta meta, że regularnie jest ta gra balansowana. Przy tym to, że te gry są balansowane, nie, to jest taka dziwna rzecz, że one są balansowane, ale one nigdy nie są zbalansowane. I to jakby jest też wpisane w to. To tak naprawdę nikt nie... To nie jest tak, że wiesz, gracze, twórcy gry dążą do tego, żeby ona była idealnie zbalansowana. Jak już będzie, to przestaną ją aktualizować, po prostu oni jej jeszcze nie skończyli. Nie. Jakby elementem gry i elementem zabawy jest to, że raz jedna postać jest trochę mocniejsza, drugi raz za chwilę inna jest trochę mocniejsza i więc gracze muszą jakby zmieniać te postaci, zmieniać sposoby gry, zmieniają się zasady i tak dalej, i tak dalej. To jest też coś, co, no jasne, można powiedzieć, że wiesz, serial zmienia się z czasem, czy jakiś medium zmienia się z czasem, no ale gry wideo, te, o których mówię, no to nie są gry takie typowo fabularne jakieś, tylko to są gry już jakby sportowe, nie? Więc w tym momencie to bardziej jest, to bliższe jest porównanie do dyscypliny sportowej, która nic tego, nic złego właśnie kompletnie się zmienia. I to jest dość abstrakcyjne. W każdym razie, co próbuję powiedzieć? Apex Legends zmieniło się mocno. Jeżeli ktoś grał z was, no to na początku ta gra wyglądała w ten sposób, że wiesz, wszyscy biegali i ważne było bardzo... gra wyglądała tak, że wszyscy biegali. Istotne było poruszanie się w tej grze i zmienianie, jakby pozycjonowanie się, zmienianie ustawienia i tak dalej, i tak dalej. Zdecydowanie gra teraz poszła mocniej w kierunku takiego czegoś, żeby w pewnym momencie gry znaleźć sobie dobre miejsce i próbować się tam bunkrować, w jakiś sposób się zabezpieczyć, więc pod koniec gry zaczyna być tak, że wiesz, że masz kilka drużyn, które zostało na małym terenie i wszyscy siedzą w domkach, jedni budują tam jakąś ścianę z laserów, drudzy tam, nie wiem, latają dronem, żeby pojawiły się nowe postacie, które jakby wspierają ten sposób gry. I to sprawiło, że ta gra nabrała naprawdę zupełnie nowych rumieńców, zwłaszcza, że została też mocno zoptymalizowana, to znaczy ja gram na PS4, czyli na konsoli, która no nie jest tą najmocniejszą wersją PlayStation i zdecydowanie gra zaczęła mieć więcej klatek i chodzić bardziej płynnie i dzięki temu po prostu lepiej mi się gra. Mam lepsze wyniki, bo zwyczajnie jakby sprzęt wydala lepiej po prostu. Plus jakby zmienił się balans broni, zmienił się balans przedmiotów i tak dalej, ilość tych przedmiotów, które się pojawiają, więc mam wrażenie, że na lepsze. Więc to jest trochę tak, że jak teraz ktoś siada do tej gry, a znał ją wcześniej, no to musi chwilę poświęcić na to, żeby się nauczyć trochę od nowa tego, co się w tym momencie dzieje w grze. To nie jest zupełnie nowa gra, ale zmian jest na tyle dużo, że trzeba się przyzwyczaić, że okej, ten przedmiot teraz nie działa tak samo, albo ta broń nie działa tak dobrze, za to inna jest bardzo dobra, ale wydaje mi się, że to bardzo fajnie odświeżyło grę, tak samo te wszystkie elementy, które tam były dodatkowe, czyli jakieś skiny, jakieś zdobywanie przedmiotów i tak dalej, mam wrażenie, że jest znacznie bardziej usprawnione w stosunku do tego, co było na początku, więc jeżeli ktoś z was grał w Apex Legends na starcie i, nie wiem, odrzuciło go to albo znudziło po jakimś czasie, to wydaje mi się, że to jest bardzo dobry moment na powrót, zwłaszcza, że no, w tym momencie, skoro pojawiła się nowa mapa i nowa meta i nowe przedmioty i tak dalej, to wszyscy prawie, że uczą się gry na nowo, więc nie będziecie też do tyłu. Więc bardzo mocno polecam, zwłaszcza, że gra jest darmowa, jeżeli ktoś miał okazję, z mikropłatnościami gdzieś tam w środku, jeżeli chcecie sobie kupić przedmioty kosmetyczne albo jakieś postaci, ale to są na tyle nieinwazyjne mikropłatności. Ja nie wydałem ani złotówki w tej grze, a grałem w nią bardzo dużo i nie czuję w żaden sposób jakby pociągu do tego, żeby, nie wiem, kupić sobie garnitur czy coś tam, więc jeżeli nie chcecie, więc jakby nic was nie kosztuje spróbować, polecam mocno.
Moje jedyne doświadczenie z tą grą jest takie, że patrzyłem w nią, grasz i siedziałeś chyba 15 minut na dachu.
Tak, i teraz jest
to
więcej nowych dachów.
To pociągająca gra.
Nie, w ogóle to jest gra, w którą się zwłaszcza fajnie gra, jeżeli masz kolegów, nie, którzy z tobą chcą grać, bo kolegów, koleżanki, kogokolwiek, nie, bo jeżeli grasz z przypadkowymi osobami, to zaskakująco często, wiesz, trafiasz na ludzi, którzy zachowują się kompletnie absurdalnie, albo wychodzą po prostu, albo coś takiego. Jeżeli grasz w ekipie, lepsza komunikacja jest i tak dalej, i naprawdę można osiągnąć fajne wyniki, a jak wiesz, jak jest ten moment, gdzie po raz pierwszy z tych 60 osób, to ta twoja drużyna wyląduje na samej górze, no to jest, wiesz, to jest fajna satysfakcja i to, wiesz, pokazuje ci ten napis, że jesteś czempionem. Za każdym razem, jak to się pojawia, to daje fajny boost satysfakcji. I ta gra ma też taki fajny learning curve, nie? Że nawet jeżeli na początku nie potrafisz w nią grać i twoja drużyna ląduje na tych ostatnich miejscach, to trwa na tyle krótko, że nie masz takiego poczucia zmarnowanego czasu. Po prostu wiesz, okej, poświęciłem 2 minuty, przegrałem, gram w następną grę. Czy w kolejny mecz, więc to jest fajne. Ja bardzo lubię, zdecydowanie bardziej mi podchodzi niż Fortnite, a ponieważ podobno Fortnite teraz umiera, więc jeżeli Fortnite umiera i na przykład, nie wiem, graliście w Fortnite i macie ochotę spróbować czegoś nowego, Apex Legends super, bardzo mi się podoba. Ja w ogóle będę niedługo omawiał dużo gier, podejrzewam, bo twórcy Apex Legends teraz wypuszczają jakoś w przyszłym miesiącu, wypuszczają, dokładnie za miesiąc, jak nagrywamy tą, wypuszczają pierwszą od dawna, dawna, dawna nową grę w świecie Star Wars. Nazywa się Star Wars Jedi Upadły Zakon i zapowiada się super, więc będę opowiadał na pewno o grach. Dawno nie było żadnej gry wideo, ale w świecie takiej, poza tym Battlefrontem nieszczęsnym, który po prostu jest symulatorem bitw w Gwiezdnych Wojnach, a tu będzie gra fabularna, będzie się biegać z mieczem świetlnym i ona się dzieje gdzieś pomiędzy trzecim a czwartym epizodem, więc są, pojawiają się postaci z Rogue One, ten sam Saw Gerrera, czy coś tam się pojawia, jako gdzieś tam postać drugoplanowa i tego typu ekipa, i gramy jakimś tam, nie wiem, młodym padawanem czy coś takiego. Nie sprawdzałem dokładnie zwiastunów, bo nie chcę sobie za dużo zdradzać, ale wygląda to naprawdę super, więc ja się bardzo cieszę.
Ostatecznie przechodzisz na ciemną stronę mocy, to się zawsze tak kończy.
No, albo wybór jest, na samym końcu jest wybór, ale tylko wiesz, nie zależy od niczego. Była taka jedna gra, w której mówili cały czas, o, będzie wybór, co tam zrobisz, czy jesteś dobry, czy zły. I ten wybór się spodobał Star Wars Jedi Academy, o. Ale ten cały wybór się polegał na tym, że przez grę mogłaś sobie wybrać, czy masz umiejętności jasnej czy ciemnej strony mocy, więc jak wybrałaś ciemnej, no to miałaś duszenie i lasery czerwone, a jasnej, no to miałaś leczenie i tam odrzucanie, nie, czy coś takiego. Więc mogłaś kogoś bez nienawiści zrzucić ze skarpy. Ale i cały ten wybór polegał na tym, że na końcu był jeden moment, w którym się podejmowało tę ostateczną decyzję i ona jakby nie zależała od zachowań przez całą grę. Mogłaś wybierać cały czas skilla, wiesz, na ciemną stronę mocy, a na końcu stwierdzić, nie, jednak jestem okej. Okay. I wtedy spoko, nie? Ale nie wiem, czy tutaj będzie wybór. Wydaje mi się, że nie wiem, nie widziałem zapowiedzi. Nie wygląda na taką grę, w której byśmy mieli decydować jakoś szczególnie, ale może będzie. Na pewno będę mi omawiał w podcaście, więc Gwiezdne Wojny będą. Dobra, i co? To tyle, jeżeli chodzi o naszą część wstępną, a za chwilę będziemy rozmawiać o programie, który ma polski tytuł, uwaga, Porady Różowej Brygady.
Po prostu wspaniałe.
Ja ostatnio się dowiedziałem, że Battlestar Galactica ma oficjalny polski tytuł, który brzmi Gwiazda Bojowa Galaktyka.
Słucham?
Gwiazda Bojowa Galaktyka.
Naprawdę?
No tak Wikipedia twierdzi, wow. I tak twierdzą takie, wiesz, encyklopedie programów telewizyjnych, że w Polsce była emitowana jako Gwiazda Bojowa Galaktyka. Więc poczekajcie na program Queerowe Oko. Już za chwilę. Dobra, to opowiedz, bo ty masz większe doświadczenie z Queer Eye, ja jestem takim późnym, jestem neofitem Queer Eye, ja długo nie oglądałem. Jak była zapowiedź czwartego sezonu chyba, to zaczęliśmy oglądać od pierwszego, a długo było tak, że wiedziałem, co to jest, znaczy wiedziałem, że jest coś takiego, ale myślałem, że to jest jakieś popularne coś, jakiś serial po prostu o ludziach, którzy coś robią, nie? Czy coś, nie mam pojęcia, bo myślałem, że to jest popularne, w ogóle nie wiedziałem, że to jest jakiś reality show, czy, nawet nie wiem, czy to jest reality show, jak to się nazywa, czy to ma gatunek jakiś, opowiedz coś.
Nie wiem, czy widziałeś oryginalne Porady Różowej Brygady.
Nie, ale nie używajmy tego tytułu, co?
Nie, to znaczy, bo to się nazywało Queer Eye for Straight Guy i to było tak w takiej telewizji Bravo. No i to było rzeczywiście takie przełomowe z punktu widzenia pokazywania w ogóle społeczności gejowskiej w programach reality show. No i to właśnie było bardzo tak oparte na takim stereotypowym podziale ról, prawda, że są ci zagubieni faceci hetero, którzy nie umieją się ubrać, nie umieją sobie poradzić w życiu. No i przychodzi tych czterech gejów i oni, wiesz, przez to, że jasne, że mężczyźni homoseksualni znają się na modzie, znają się na urodzie, no to im pomagają. I to było takie, przyznam szczerze, dużo mniej inkluzywne i takie kapiące dobrem, jak nasze współczesne Queer Eye. Ja przyznam szczerze, początkowo, kiedy dowiedziałam się, że robią nowe Queer Eye, miałam olbrzymie zastrzeżenia, bo wydawało mi się, że ta formuła takiego, prawda, że tutaj są heteroseksualni faceci, którzy są tacy, a tu są homoseksualni faceci, którzy są tacy, i odwołuje się do takich bardzo ważnych, wtedy kiedy było to pierwsze Queer Eye, stereotypów, i że to spotkanie tych dwóch grup już nie jest aż tak istotne, żebyśmy te stereotypy utwierdzali. To znaczy, że jakby po prostu w społeczności nie jest to, że jest więcej osób homoseksualnych, ale jest więcej osób gwałtowanych, one są coraz bardziej znane i samo pokazanie osób nieheteroseksualnych nie jest już tak ważne, żebyśmy się odwoływali do stereotypu, no, że tutaj, prawda, homoseksualny mężczyzna potrafi się dobrze ubrać, czy zadbać o cerę i włosy. Więc ja miałam olbrzymie zastrzeżenia, zanim się program pojawił, a potem zobaczyłam pierwszy odcinek, który jest moim zdaniem jednym z najbardziej wzruszających w ogóle odcinków całego tego programu, i byłam absolutnie zaskoczona tym, jak bardzo ta produkcja poszła w stronę ogólnej afirmacji drugiego człowieka i tego, jak bardzo ten pozytywny przekaz, jaki możemy zaoferować drugiej osobie, co na przestrzeni tych kilku sezonów okazało się, że to nie tylko musi być heteromężczyzna, to może być kobieta, to może być osoba transseksualna, to może być jakby pełne spektrum osób, że ten pozytywny przekaz ma lecznicze właściwości.
Jak ręce, które leczą, tylko musisz butelkę
jak
trzymać
ręce, które
po prostu
leczą,
i...
Tak.
Oj, to nawiązanie, tak, którego pewnie połowa naszych słuchaczy nie kuma.
Tak, i jakby przystępując w ogóle do oglądania programu, ja znałam tylko jedną osobę jakby w nim występującą. Znaczy wiedziałam, kim jest Jonathan Van Ness, ponieważ on miał bardzo taki znany podcast o Grze o Tron.
Jonathan. Się nazywał... Co się dzieje z tobą?
To się nazywało Games of Thrones. To było jakby jedyne, co wiedziałam, zanim zaczęłam oglądać ten program. A kiedy obejrzałam ten pierwszy odcinek, to pierwszy sezon obejrzałam w jeden dzień. I w sumie od tego czasu każdy sezon tak oglądał.
Kto ma czas na takie rzeczy? Kto ma czas na takie rzeczy? Ty musisz może, nie wiem, pracę jakąś znaleźć, coś, nie, coś takiego. Jak cały dzień? Jak w jeden dzień? Jak to można coś takiego zrobić? No, więc ja nic nie wiedziałem absolutnie. To wiedziałeś zdecydowanie więcej ode mnie. Ja w ogóle, to było tak. Ja kojarzyłem, że jest taki tytuł i na bazie tego tytułu wiedziałem, że to ma coś wspólnego z osobami nie hetero. Jakby to tyle, jakby to było wszystko. Mnie się wydawało, że to jest w ogóle jakiś serial fabularny, dlatego że był jakiś serial fabularny o jakiejś grupie gejów, tak mi się, albo parze, nie mam pojęcia. I ja wiem, to coś zupełnie innego, podejrzewam, nawet nie pamiętam tytułu, ale wiem, że był taki i mi się to w ogóle te dwie rzeczy pomieszały ze sobą. W ogóle kompletnie, nie wiecie, coś istniało. Ale zupełnie niezależnie od tego słyszałem ten polski tytuł, dlatego że mój brat używał tego polskiego tytułu, tam mówiąc, że no fajne i w ogóle wszyscy płaczą, jak tego słuchają, nie, to jak to oglądają, ale jakby tak, i że to jakiś tam to właśnie tego typu program z przemianami i tak dalej, ale kompletnie mi to jakby nic nie, ja jakby absolutnie nie wiedziałem, nie łączyłem jednego z drugim, nie załapałem, że to jest jedno i to samo, nie? I jak załapałem, że to jest jedno i to samo, no to zacząłem łączyć, aha, czyli to, co mi mój brat poleca, to nie jest jakiś tam, bo myślałem, że w ogóle to nie wiem, jakiś polski program czy coś tam, bo tam dostałem polski tytuł, wiesz, poruczowy coś, tam myślę, Jezu, ale tytuł, nie? Bo ten tytuł jest w ogóle koszmarny, jest taki strasznie tendencyjny i dziwny. Ale jak się zorientowałem, że to jest to, co wszyscy inni polecają, czy mówią o tym, no to stwierdziłem, okej, sprawdzę. I nie jest tak, że mam same pozytywne odczucia do tego programu. Zdecydowanie nie jest tak. I zdecydowanie nie jest tak, że ja się jakoś szczególnie wzruszam na tym programie. Naprawdę jest mało takich odcinków, przy których stwierdziłem, kurczę, to mnie wzruszyło. Nie wiem, z czego to wynika. Być może z tego, że ja jestem dość uodporniony na wszelkie formaty. To nie jest tak, że go nie lubię, żeby nie było. Ja tu nie jest tak, że ja będę tutaj adwokatem diabła i będę mówił, że wiesz, że Queer Eye niedobre, czy cokolwiek. Ale ja jestem troszkę opatrzony z różnymi rodzajami, nie wiem, reality show i nie wiem, czy można to nazwać reality show, czy te takie programy z przemianami, jak się nazywa, nie Hangover, nie Makeover, jak się nazywa, że oni ten...
Makeover,
tak się nazywa, dobrze, to no, Hangover, Makeover, jeden pies. W każdym razie jestem na tyle obeznany z tego typu programami, że jakby jak na... chociaż sądzę, że ty też, no nie o to chodzi, nie? Ale jakby jak na dłoni widzę czasem... te takie momenty, gdzie coś jest, wiesz, trochę podkręcone, tak realizacyjnie, albo to wzruszenie jest troszkę bardziej nakręcone i nie wiem, jestem chłodny wobec tego, ale i tak doceniam ten program zdecydowanie bardziej niż inne. Podam przykład konkretny. Jest taki program w Polsce, nie wiem co to jest, nie mam pojęcia, nie pamiętam jak się nazywa, są tam ludzie, jest tam, jak się nazywał ten typ, taki fotograf, który był w tym o modelkach.
Tyszka?
Tyszka, tak. Przepraszam, to zupełnie, wiesz, losowe ten. I w tym programie się pojawia Tyszka, więc jeżeli ktoś kojarzy program o makeoverach z nim w jury, to mam na myśli, na jakimś TTV czy coś takiego, nie? I tam w pewnym momencie był taki odcinek, że był jakiś dzieciak. Taki, wiesz, 22-latek, nie? Który był, chodził w ogóle w długich piórach, ufarbowanych na zielonych włosach, jakiejś skórze, w spodniach z dziurami, miał wszędzie jakieś w ogóle naszywki i był takim, wiesz, buntownik w wieku 22 lat, nie? I głupi? No głupi, jasne, ale przynajmniej szczery w tej swojej głupocie. A oni co zrobili? Wzięli z tego gościa, w ogóle sprowadzili jakiegoś starego polskiego rockmana, już nie pamiętam kto to był, już nie pamiętam z którego zespołu, ale sprowadzili jakiegoś starego polskiego rockmana, który przyszedł tutaj, wiesz, ubrany w ciuchy z tej przymierzalni takiej telewizyjnej, gdzie cię ubierają i powiedział, no tutaj tu masz tak dużo naszywek, ale to wszystko jest fałszywe, bo masz różne naszywki i one symbolizują różne rzeczy, więc po prostu naklejasz wszystko, co ci przyjdzie do głowy, a musisz być szczery. I w ogóle go zjebali z góry na dół tego dzieciaka, potem go przebrali za Maćka Roka z telewizji, w sensie wzięli, po prostu brali go w taki styl, o, młody buntownik, ale takie, wiesz, ciuchy po prostu wzięte z Zary i obcięli mu te włosy, usunęli mu w ogóle tatuaż, tam jakiś miał tatuaż nawiązujący do marihuany jakiś tam, nie pamiętam o co chodziło, ale coś tam ten, no więc zapaćkali mu to jakimś tam innym tatuażem, który mu ktoś w ogóle zaprojektował, tam, o, patrzcie, przyniesie mi to, masz to tatuaż z telewizji i na końcu wzięli mu, bo on miał takie dziwne spodnie, które chyba sam uszył z jakichś tam, nie wiem, ład czy czegoś tam, już nie pamiętam o co chodziło, i na końcu mu kazali te spodnie w ogóle spalić, czy tam zniszczyć i on wziął te spodnie i spierdolił im tam z tego programu, nie? I na końcu tam jest to takie podsumowanie jak w filmie o Tesli najwyraźniej, w każdym razie, gdzie tam mówią, no, że tam, oj, on nie zaakceptował tej swojej przemiany, niestety. diety i wrócił do swojego dawnego stylu bycia. Nic mi nie dało tyle radości po prostu, bo ten chłopak, czy był głupi? Był głupi, przejdzie mu, ale był przynajmniej szczery w tej głupocie, a oni go próbowali wziąć, wiesz, wziąć jego gościa i wsadzić go, po prostu przebrać go za kogoś innego i powiedzieć, taki powinieneś być, bo tak nam do telewizji pasuje. Do czego dążę? Dążę do tego, że Queer Eye doceniam bardzo za to, że to jest program, który nie próbuje zmieniać ludzi w innych ludzi. To nie jest tak, że on bierze tego człowieka i mówi, nie, musisz być kimś innym. On mówi, pokażemy ci, jak możesz być sobą, ale lepiej, i sprawdzimy, co jest, w czym się nie zgadzasz sam ze sobą. Jakby oni najpierw poświęcają w tym programie dużo nas tak naprawdę dowiedzenie się, co temu człowiekowi przeszkadza w nim w samym, a potem na pomoc mu, tak? A bardzo często takie programy sprowadzają się do tego, że nie sprawdzamy, co temu człowiekowi przeszkadza w nim samym, po prostu mówimy mu, co mu przeszkadza w na, co nam przeszkadza w nim i co nie pasuje do naszego telewizyjnego wizerunku, który sobie wymyśliliśmy, a potem go przebieramy za kogoś innego. I więc bardzo, bardzo doceniam Queer Eye za to, że to jest program, który nie próbuje ludzi przebierać za innych ludzi, tylko próbuje im pomóc być tym, kim są tak naprawdę.
Tak, ja się z tobą absolutnie zgadzam, tak, że mam poczucie, że to, co ja bardzo lubię w tych metamorfozach, i odcinek, który mi naprawdę wzruszył, był z rodziną, która miała dużo dzieci i była ewidentnie niezamożna. I pamiętam, że po ubraniu kosmetyki nie poszli do żadnego bardzo drogiego butiku, ani do drogiej drogerii, tylko do sklepu Target, który jest takim, no, ichnim tanim dyskontem, i pokazali im, jakie kosmetyki mogą kupić w takim sklepie, jakie ubranie mogą kupić w takim sklepie. I ja za to niesamowicie cenię ten program, bo ja też oglądając, pamiętasz, był taki program o domach, które robili tam im Extreme Makeover edycja domowa. I tam każdy dom, który robili, przerabiali na jakiś taki olbrzymi, niesamowity dom z super luksusowym wyposażeniem.
Słuchaj, muszę ci w tym momencie przerwać. Katarzyna Dowbor i nasz nowy dom. Katarzyna Dowbor, która jedzie na wieś do ludzi, którzy mają w ogóle jakąś chatę bez niczego, którzy tam w ogóle ledwo żyją w tej chacie, i ona na końcu im daje od Polsatu laptopa z internetem mobilnym LTE, który im tam za cholerę nie łapie, i widzisz, że ci ludzie nie wie, i smartfon, i czy jakiś tam tablet, i widzisz, że ci ludzie trzymają te tablety, jakiś dziadek trzyma tablet, widzisz, że nie ma pojęcia, po co mu to, że on to by chciał sprzedać, żeby mieć na jedzenie, ale Katarzyna Dowbor super mówi ten, i właśnie to jest nasz nowy dom Katarzyny Dowbor, to jest dla mnie definicja takiego programu, który w ogóle traktuje ludzi jak krab, wiesz, przyjeżdżałem do tych biednych ludzi, litują się nad nimi. Ja pamiętam, najgorszy odcinek tego programu to był, jak był pan, który był po jakimś wypadku i jeździł na wózku, i masz tą Katarzynę Dowbor, która, stara kobita, i wiesz, kuca przy typie, który jest na wózku, i mówi, no my tu panu traktuję go jak debila, wiesz, no kucasz przy człowieku, który siedzi na wózku, to przecież nie robisz tak, to nie jest dziecko. I ona go tam mówi, coś tam mu opowiada, a potem mu daje tego smartfona i widzi, że ten koleś trzyma tego smartfona, nie wie, co z nim zrobić, więc po chwili go odkłada na stół, bo co ma, ale Polsat dał smartfona z internetem LTE, nie? Jezus Maria, dlaczego w Polsce się dzieją rzeczy? Do koniec rantu o Katarzynie Dowbor, możesz wracać do opowiadania. Katarzyna Dowbor maczetami.
O to mi chodzi, że te przemiany, które zachodzą w QI, są właśnie tak, jak mówiłeś, pomagają tym ludziom być lepszymi, lepszą wersją samych siebie, a nie być kimś innym, a jednocześnie są dostosowane do tego, co im jest naprawdę potrzebne, z czego naprawdę mogą skorzystać, co naprawdę mogą utrzymać. Pokazują im sklepy, do których mogą wrócić, będzie ich stać, żeby kupić sobie tam ubrania. To nie są... Bardzo łatwo wziąć kogoś, zaprowadzić go do sklepu z najlepszymi, najdroższymi ubraniami na rynku i przebrać go za kogoś zupełnie innego, tylko że potem ta osoba nie będzie mogła sobie uzupełniać swojej garderoby, więc ja za to bardzo cenię ten program. Druga sprawa jest taka, że co też mi się wydaje bardzo, bardzo fajne, to że obok tych metamorfoz i fizycznych, i tych domowych, na przestrzeni tych 4 sezonów, które mieliśmy, pojawiały się tematy bardzo ważne, tematy społeczne, które ten serial traktuje, ten program traktuje na zasadzie takiego, że o wszystkim można porozmawiać. I mnie niesamowicie jakby poruszył taki odcinek, w którym mężczyzna, który trafił na wózek z powodu postrzału, spotkał się w ramach tego programu z mężczyzną, który go postrzelił.
Tak, tak, to zdecydowanie moja ulubiona scena ze wszystkich odcinków i w ogóle najlepsza rzecz, która tam była. No.
I to jest po prostu poruszające. To znaczy, masz dwóch mężczyzn, który jeden jakby wpłynął na niesamowicie na życie tego drugiego. I ten program tworzy ci taką atmosferę, że ty rozumiesz, że oni mogą się porozumieć. Co więcej, oni jakby wychodzą z tej... To nie jest konfrontacja. Oni jakby... To jest taka przestrzeń wzajemnego zrozumienia, tak? Ja rozumiem, czemu ty strzeliłeś i mogę nawet powiedzieć, że to, że do mnie strzeliłeś, zmieniło moje życie na lepsze, co jest już w ogóle kosmiczne. I tam dla mnie też poruszające były ze dwa odcinki. Jeden, który był poświęcony kwestii adopcji, gdzie z kolei skorzystano z doświadczenia jednego z tych Fab Five, Bobiego, który też był adoptowany. Też bardzo mi się podobał odcinek, w którym oni pomagali bardzo wierzącej rodzinie i też bohaterowie musieli się w jakiś sposób spotkać ze swoim stosunkiem, no i też pomagali pani pastor, ze swoim stosunkiem do kościoła i tego, jak Kościół traktuje osoby nieheteronormatywne. Był w pierwszym sezonie też odcinek, który chyba wtedy miał jeszcze mocniejszą wymowę, kiedy Karamo, czyli czarnoskóry członek Fab Five, rozmawiał z policjantem, któremu pomagali, o przemocy policji wobec osób czarnoskórych. I muszę powiedzieć, że ja niesamowicie cenię ten serial za te fragmenty, bo one wszystkie są na takiej zasadzie pytań i odpowiedzi, zrozumienia, szukania jakichś wspólnych platform. I ten program by tego nie musiał robić, a to robi i to do mnie w sumie bardziej często przemawia niż to, że ci ludzie pod sam koniec wyglądają lepiej, czy mają ładniejszy dom.
No ja mam tylko jeden odcinek, z którym miałem problem i to był odcinek, w którym... miałem z nim problem głównie dlatego, że od tego programu oczekuję trochę więcej, bo był taki odcinek, w którym był jakiś dzieciak, który głównie przyjaciół miał wśród ludzi, którzy siedzą, wiesz, w sieci gdzieś tam w jakichś grach, w które on grał, nie? I to był gość, który, wiesz, siedział z mikrofonem, rozmawiał tam z jakimiś ludźmi i liczyłem na to, że to będzie program, który pokaże jakąś drogę pomiędzy. Tak powie, że okej, jasne, wyjdź z domu raz na jakiś czas do ludzi, nie możesz mieć tylko znajomych online, ale że ci online to często są tak samo prawdziwi ludzie jak ci inni, możesz się spotkać z nimi w realu czy coś takiego. Ale nie, no niestety program go potraktował na maksa stereotypowo, na zasadzie, chłopie, wyjdź z tej piwnicy, prosto grać w te gry, bo duży już jesteś, gry to są dla dzieci, a ty idź się spotkać z jakimiś ludźmi, którzy rozmawiają o anime, nie? Bo to są przynajmniej prawdziwi. Więc tu miałem trochę takie, okej, w sensie to był odcinek, w którym strasznie stereotypowo do tego podeszli i w którym w ogóle w tym wstępie, jak go przywitali, to było takie strasznie, okej, piwniczak, mamy piwniczaka, halo. Więc to troszkę, może za wcześnie, może w którymś sezonie będzie, może w ogóle będzie taki osobny program o ludziach, którzy grają w gry wideo i będą chodzić po domach i mówić, kup sobie lepszy komputer na przykład, patrz, znajdziesz tu przyjaciół i to będzie... To będzie Gamer Eye na przykład, o takie coś. Mi się to marzy.
Masz rację, to było fajne.
Ale był taki odcinek, to jest, mówię, jedyny. No i gdybym miał jeszcze takie uwagi, no to kurczę. Czasem jest na przykład tak, że to, co Karamo robi, jest czasem super w ogóle. I to jest taki dla mnie, to jest ten fajny coaching taki, gdzie który nie ma nic wspólnego z tym tak zwanym coachingiem, robi cudzysłów w powietrzu palcami, bo to jest super rzecz do robienia w podcaście, o którym kiedyś rozmawialiśmy w podcaście. To jest taki, on robi z reguły proste rzeczy, ale one się wydają celne. Przy tym zdarzają się takie odcinki, w których mam wrażenie, że że te problemy ludzi czy jakieś rzeczy, z którymi oni się zmagają, nie są na tyle proste, żeby to objąć w jednym programie i wtedy to, co Karamo robi, zaczyna być trochę banalne i zaczyna być takie plus to, co mnie najbardziej w ogóle boli w całym tym formacie, to jest Antoni. To jest w ogóle mój ulubiony członek ekipy.
Mój też.
I nie rozumiem jego roli w tym programie. Absolutnie nie rozumiem jego roli. Gdyby ta rola była jeszcze rozszerzona do jakiegoś takiego ogólnego zachowania, prezencji czy czegokolwiek. Nie. On przychodzi, mówi tym ludziom, jak ugotować jedną potrawę i znika. Więc jakby jego rola wydaje mi się bardzo dziwna w tym programie, bo to nie jest tak, że tym... Znaczy, czasem tak jest, ale to nie jest tak, że jak nauczysz kogoś gotować jednej potrawy, to zmieni jego życie i podejście do jedzenia konkretnie. Plus jedzenie jest mimo wszystko tylko jedną z rzeczy, które, nie wiem, możesz robić w domu albo którymi się możesz zajmować. Więc czasem są takie odcinki, w których on bardziej opowiada o... nie wiem, wychodzeniu na miasto, pokazuje, nie wiem, jak nie wiem, zabrać kogoś, bo na przykład, nie wiem, żona narzeka, że nie zabiera ją na randki, to ja ci tu pokażę, gdzie można zabrać, jak to w ogóle wygląda, jak coś, to wtedy okej, nie? Ale często są takie odcinki, gdzie jedyna rola Antoniego polega na tym, że on przychodzi, ty pokazuje, hej, masz tu, tak pierogi się robi, no to cześć, nie? Więc na końcu ta osoba może zrobić pierogi, jak oni oglądają to w telewizji, o, patrz, zrobił pierogi, brawo. Więc i ta, w ogóle ta końcowa część, to podsumowanie, wiem, tak, że ono jest potrzebne, ale zawsze mnie strasznie nudzi, jak już ten człowiek teraz powtarza rzeczy, które już robił wcześniej w tym programie, tylko teraz robi to sam. To jest też taki element, który mnie strasznie irytuje, ale ogólnie właśnie strasznie mi brakuje, bo Antoni super jako człowiek, ale kompletnie nie rozumiem jego roli w tym programie i fajnie by było, gdyby trochę ją przemodelowali, tak jak przemodelowali Bobiego wcześniej, nie? Bo Bobby na początku to znowu...
Znikał,
wiesz, na początku było
odcinek.
Tak, że Bobby się zajmował, wiesz, robieniem domu. On przychodzi, witali się, tak, no Bobby, dobra, to teraz ty remontuj, a my będziemy robić rzeczy. Jednak w końcu Bobby mówił, no patrz, że wyremontowałem dom w tym czasie, nie? Dobrze. Ale potem było tak, że Bobby zaczął dostawać trochę większą rolę, zaczął, jakby jego doświadczenie zaczęło wypływać trochę, zaczął gdzieś tam pojawiać się w tych aktywnościach reszty, nie? Że na przykład, nie wiem, podwoził kogoś gdzieś i rozmawiał z nim, albo po prostu szedł tam z nimi gdzieś tam i to sprawiało, że zaczął mieć trochę większą rolę, mimo że jakby jego rola taka technicznie pozostała ta sama. Nadal jest tym gościem, który remontuje dom, ale jakby w zaczął być wplatany w inne rzeczy, żeby trochę więcej go było. Mam wrażenie, że z Antonim trochę robią to samo, ale mam nadzieję, że będą tego robić więcej, bo na tym etapie, no tak, fajnie, no przepis mu dał, no dobrze, Antoni, dobra robota, no.
Tak, ja widziałam taki piękny mem, chyba po pierwszym sezonie było tam, co zrobiliście przez ten tydzień, tam Tan, ubrałem tego człowieka, Antoni, pokazałem jak zrobić sałatkę, Karamo, nauczyłem go rozmawiać ze swoimi bliskimi, Jonathan, zrobiłem mu nową fryzurę, a ty Bobby, tak, a ty Bobby, co zrobiłeś, wybudowałem dom.
No już posadził drzewo, coś tam, może jakby Antoni jakieś drzewo posadził chociaż.
Ja się zgadzam, że oni troszeczkę zaczęli modyfikować, wydaje mi się już teraz obecność Antoniego, jest w ostatnim sezonie taki odcinek, gdzie on z taką szefową zespołu marszowego, tak bym to nazwała, rozmawia w kuchni i próbuje ją namówić do takiego otwarcia się na swoje córki. I zaczyna jej mówić, że ona mu strasznie przypomina jego matkę. I w tym miejscu, gdzie Antoni jakby przy okazji tego gotowania robi też taki swoją małą chwilę otwartości, rozmowy, to on się w tym bardzo dobrze sprawdza. I to nie chodzi tylko o to, że Antoni też jest moim absolutnie ukochanym członkiem Fab Five i śledzenie go na Instagramie jest moją absolutnie totalną guilty pleasure.
Nie wiem, co jest guilty w Antonim.
To znaczy,
po prostu,
wiesz, no,
to jest po prostu pleasure. Po prostu,
no
tak
dobrze,
jest życie.
No dobrze, po prostu, tak, no, tak. Tak jest Antoni, takie jest życie. Natomiast zgadzam się rzeczywiście, że byłoby dobrze, gdyby zrobili z nim to samo, co z Bobim, bo on też ma jakby własne doświadczenia, które jestem absolutnie pewna, że byłby w stanie dodać do tego programu. Zwłaszcza, że to, jeśli już mówimy o zaletach Queer Eye, to mi się też strasznie podoba to, że ci bohaterowie mają tak różne doświadczenia życiowe i tak różne sytuacje. Niektórzy z nich są w małżeństwie, niektórzy randkują. Niektórzy są bardziej, no nie wiem, no Karamo w ogóle jakby stereotypowo nie wygląda jak gej, prawda? W związku z tym jakby nie jest mu się trudno ukryć, w cudzysłowie, w społeczeństwie. Z kolei Jonathan,
brawo, udało ci się.
Jonathan, no choć na obcasach, tak? Jest osobą, która jakby tutaj gra z tą percepcją płci, z tego, co jest kobiece i męskie. Mi się to niesamowicie podoba i wydaje mi się, że to też jest takie bardzo ważne, żeby właśnie zrobić też ten kolejny krok, żeby pokazać, że te osoby, które nie są heteronormatywne, są bardzo, bardzo różne i mają bardzo różne doświadczenia i żyjemy teraz też w takim społeczeństwie, gdzie część z nich może być stosunkowo konserwatywna, no bo moim zdaniem Tan jest po prostu takim, wiesz, jego typowe zdanie to jest: musisz ładnie wyglądać dla swojego męża czy dla swojej żony, żeby być dla niego atrakcyjnym. No przecież to jest jak z poradnika z lat 50. Więc to mnie też bardzo bawi. Ja też nie lubię tego zakończenia. W ogóle to jest ten taki problem z Queer Eye, który widać, jak się to ogląda bardzo szybko, na przykład cały sezon w jeden dzień, ale też jeśli to sobie rozłożymy w czasie, że to jest program, który ma bardzo jasną formułę. No i niestety ta formuła ma swoje granice, to znaczy w pewnym momencie zaczyna być trochę powtarzalna, no bo zawsze muszą się wydarzyć mniej więcej te same momenty, są te same segmenty programu i to jest jakby jedyny minus tego typu programów, to znaczy, że one zawsze są takie same.
Ja najbardziej lubię w ogóle ten taki otwierający segment, gdzie oni przyjeżdżają do kogoś i go poznają, bo to jakby to jak ten segment wygląda, dyktuje to, kim jest osoba, do której akurat przyjeżdżają, więc on jest za każdym razem trochę inny, tak? Za każdym razem ten dom jest trochę inny, czasem to w ogóle nie jest dom. Ja w ogóle uwielbiam ten odcinek, w którym przyjeżdżają do strażaków, do straży pożarnej, w ogóle jeden z w ogóle z najlepszych, zwłaszcza, że to był odcinek, który był kompletnie inny, bo nagle nie trafi do jakiejś rodziny, do domu czyjegoś, tylko wiesz, na posterunek straży pożarnej, więc to jest to, co lubię najbardziej. Potem już zaczynają być te segmenty, które są dość stałe. One czasem, jeżeli osoba, która jest bohaterem programu, jest na tyle nietypowa, one czasem są trochę inne, ale mimo wszystko, no wiesz, jak Tan zabiera na te przebieranki, no to zawsze to wygląda podobnie, nie? Jak Antoni pokazuje jakiś tam przepis, no to zawsze są w kuchni i robią przepis, nie? No i potem jest tam taki segment końcowy, który już w ogóle jest dla mnie strasznie nudny, bo ja rozumiem, fajnie by było chociaż nie, według mnie on jest zbędny. Ja bym naprawdę sobie spokojnie poradził z tym takim pytaniem, gdzie oni, wiesz, odchodzą, żegnają się z tą osobą, rozmawiają przez chwilę i nie wiemy, co dalej. Bo tak to tak naprawdę, wiesz, czy my się faktycznie dowiadujemy, co dalej z tą osobą? No nie, dowiadujemy się, jak wygląda jego dzień z kamerzystą po tym programie, gdzie on, wiesz, odtwarza tak naprawdę, ubiera się w ciuchy, które już dostał, odtwarza ten jeden przepis, który poznał, robi tę jedną rzecz, no fajnie, nie? Czy to wpłynie na jego życie na dłuższą metę? No nie wiemy tak naprawdę. Czy to jest coś nowego? No nie, no bo widzimy to, co zostało mu pokazane w tym odcinku, więc tak naprawdę, wiesz, to już to zobaczyliśmy przed chwilą. Ten segment końcowy dla mnie można by spokojnie obciąć, nie? Ale faktycznie jest tak, że ten format, który trochę sprawia, że ten program zaczyna być powtarzalny, może w tym nowym sezonie, który się zbliża, zaczną trochę modyfikować to wszystko, bo mam wrażenie, że od pewnego czasu troszkę eksperymentują z formatami tych odcinków i właśnie najbardziej lubię te takie i najbardziej mi zapamiętają w pamięć te takie, które właśnie dotyczą niekoniecznie, wiesz, przyjeżdżenie do kogoś do domu, tylko na przykład ten, gdzie były dwie panie, które miały tą taką budę z żeberkami,
tak?
Ten z właśnie z tym, tą strażą pożarną, ten z tą panią nauczycielką i tak dalej, takie, które, w których oni przyjeżdżają do nietypowych miejsc i co sprawia, że te odcinki są, różnią się od siebie bardziej niż te, które są, wiesz, niż te, które są gdzieś tam u kogoś w domu i tak dalej, nie? I za dużo w ogóle samotnych ojców i ojców, którzy się zapuścili, bo tego to już, wiesz, już było z pięciu takich, których nie odróżnię już od siebie, wiesz, każdy brodaty, nie?
A chciałabym jeszcze powiedzieć, że nawet jeśli mam jakieś zastrzeżenie do programu, to pewien czas zdarza się taki absolutnie odcinek perełka, którego oglądanie moim zdaniem jakby trochę leczy boleści serca. I dla mnie to był odcinek on się Kelly nazywał. To był taki starszy pan, który... Pan, no nie bardzo starszy, taki no mocno w średnim wieku, który mieszkał w domu dziedziczonym po swoich rodzicach, w którym nie był w stanie niczego sprzątnąć, jakby przerobić tej przestrzeni na przestrzeń dla siebie, ale jednocześnie widać było po prostu, że jest to taki niesamowicie dobry człowiek, nie tylko dla swojej rodziny, ale dla ludzi w swoim otoczeniu. I to był taki bardzo, bardzo dobry odcinek.
Tak,
bo...
i to był taki, wiesz, taki dziadziuś, wiesz, ze zmierzchwionymi włosami, którego z jakimś cudem przerobili na Jeffa Goldbluma, nie?
Tak, tak, i to jest, i w ogóle ten odcinek to jest jeden z nielicznych, bo ja też się bardzo nie wzruszał na tym programie. To był ten jeden z licznych odcinków, kiedy pod koniec po prostu, znaczy jak adoptował psa, to już łukałam, ale pod koniec ta atmosfera, że ktoś, kto jest naprawdę fajny wobec swojej społeczności, wobec swojej rodziny i jakby chce się dzielić, że go spotkało coś tak miłego, to było naprawdę bardzo, bardzo fajne. I właśnie to, co mówiłam na początku, to jest program, który jakby metodą działania jest wzmacnianie ludzi, mówienie im, że zasługują na dobre rzeczy, żeby im się spotkały, że wcale nie są brzydcy, że wcale ich życie nie zostało zaprzepaszczone, że mogą dużo rzeczy zmienić. To jest taki program, który w świecie, który jest jednak dosyć cyniczny i wysyła bardzo dużo negatywnych przekazów, wysyła ciągle jednostajnie pozytywny przekaz. I to do bardzo różnych grup i w bardzo różnych aspektach życia. I przyznam szczerze, że nawet jeśli to ma jakiś negatywny wymiar, no bo to jednak jest mimo wszystko program rozrywkowy, no nie ma żadnego idealnego programu rozrywkowego, a zwłaszcza jeśli oni wracają i wracają do tej samej formuły, to się może znudzić, to jednak ja jestem im niesamowicie wdzięczna za ten przekaz, bo to jest taki cudownie niewykluczający przekaz. Każdy może się w którymś z tych odcinków odnaleźć i znaleźć coś, co do niego przemówi. I muszę powiedzieć, że jestem niesamowicie ciekawa następnego sezonu, który ma się zacząć już w listopadzie, bo oni mają w tym kolejnym sezonie pojechać do Japonii. I dla mnie to jest po prostu, to będzie coś niesamowitego, bo jakby kultura japońska, to jak kultura japońska odnosi się do kobiet, to jak kultura japońska odnosi się do osób nieheteronormatywnych, jest tak inne niż amerykańska. I to są tak inna przestrzeń w ogóle, że jestem ciekawa, jak to zadziała w tych warunkach. A jednocześnie cieszę się, że jadą akurat do Japonii, bo to będzie, no właśnie to, co mówiłam, że mnie trochę już męczy, to, że jakby już wiem, jak to każdy odcinek się potoczy, a to będzie na pewno coś zupełnie innego i nasi bohaterowie też będą trochę jak ryby z wody, tak?
Chciałem uzupełnić. Druga twarz, tak się nazywa ten program, o którym mówiłem, z Karoliną Gilon i z tym Tyszką i tak dalej, i tak dalej. To jest program, którego format polega na tym, patrzcie, znaleźliśmy kogoś, kto wygląda oryginalnie i nietypowo. Teraz uświadomimy mu, że to źle i że powinien wyglądać jak prowadzący z TVN-u. I na tym polega ten program. Jak zobaczysz sobie na listę odcinków, to jest, o zobacz, ktoś, kto jest, ma tatuaże, za dużo tatuaży, bo ma tatuaż na twarzy i kolczyki. Wyjmijmy mu te kolczyki, ubierzmy go w ciuchy z Zary i teraz już będzie dobrym człowiekiem, dobrym z serialu TVN. I wiesz, i to jest dokładna odwrotność tego, tak? I ten program, pamiętam, że jak widziałem jakieś fragmenty, to ten program dokładnie, wiesz, na tym polega, nie? Że ci prowadzący widzą tego człowieka i robią, wiesz, obrzydzone miny, że jak on tak może wyglądać, jak on taki może być, nie? Że to jest w ogóle nie, co ty z siebie zrobiłeś i tak dalej, więc potem go, wiesz, wsadzają w taką, wiesz, maszynę prasującą, która z niego robi zupełnie, wiesz, pozbawionego indywidualności, zupełnie pozbawioną indywidualności osobą, która jest taką sklejką między tymi członkami jury i mówią, no teraz dobrze, Jezu, wreszcie, teraz komfortowo się czujemy w twojej obecności i teraz już bądź taki, nie? I ci ludzie się uśmiechają, a potem mam nadzieję, że wracają do siebie. Dlatego nic mnie tak nie uradowało w tym programie, jak to, że ten dzieciak z tymi dziarami ten poszedł, zabrał im to spodnie i spierdzielił, nie? Więc dobrze, więc czekam aż w Polsce zaczną się pojawi się coś takiego jak, wiesz, taki format, który będzie na tyle pozytywny jak Queer Eye, a nie idący w drugą stronę. Chociaż są takie programy w polskiej telewizji też, ale o tym może w innym odcinku jakimś.
Tak, więc na dzisiaj to już chyba wszystko. Wydaje mi się, że ci, którzy oglądają Queer Eye, wysłuchali naszego odcinka z radością, że mówimy o Queer Eye, a ci, którzy nie oglądają, mamy nadzieję, że je zachęciliśmy. Koniecznie napiszcie nam, dlaczego, który z Fab Five jest waszym ulubionym i dlaczego Antoni, bo jakby ja nie wyobrażam sobie żadnego innego wyboru.
Jonathan?
No,
myślę, że Jonathan będzie miał więcej fanów mimo wszystko.
Ale i wiesz, bo musimy wam powiedzieć, że Antoni w ogóle ma polskie korzenie, więc jest naszym patriotycznym obowiązkiem najbardziej kochać Antoniego.
Ja u mnie Jonathan zaplusował w jednym z ostatnich odcinków po tym, jak wszedł do kogoś do domu i powiedział, dlaczego masz mój portret na ścianie? Kto ci dał na to pozwolenie? I kamera się przesuwała i się okazuje, że tam Jezus, nie?
Sekundkę, a jak Antoni widział Korgi?
Tak, Antoni i Korgi to jest też
legenda. To jest rzecz na świecie. To trzeba oglądać na zapętleniu. No w każdym razie możecie nam powiedzieć, który z waszych, nie wiem, która scena z Queer Eye jest waszą ulubioną. Ogólnie bardzo chętnie pogadamy z wami o Queer Eye, bo oboje lubimy ten program i też czekamy na nowy sezon. I to chyba wszystko.
Powiedziała Katarzyna Czajka, która nigdy nie odpowiada na komentarze na YouTubie.
Tak. Jak to nie? Odpowiadam czasem.
Raz, jak ktoś napisze, miłe, że nie wymawiasz R. Zawsze mówimy o tym samym. kontakt@zvz.pl to jest nasz mail, możecie tam do nas napisać. Ale mamy Twittera też. Twitter ZVZ Podcast, pisane razem. Postanowiłem ostatnio, że będę tam wrzucał informacje o nowych odcinkach i jakieś takie newsy, więc jeżeli korzystacie z Twittera i chcecie być na bieżąco, to będę się starał wrzucać tam rzeczy. Nie obiecuję, że to będzie szybko, od razu albo coś tam, bo jakby chcę się do tego przyzwyczaić, ale jest to konto, wiem, że trochę osób tam śledzi i postaram się tam wrzucać odcinki, więc to jest nowa rzecz, o której się dowiedzieliście teraz. I napiszcie do nas komentarz, napiszcie nam rzeczy. Pamiętajcie, że facebook.com/zvz.pl to jest nasz fanpage, który możecie polubić, będzie nam bardzo miło. No i czekamy na wasze recenzje w iTunes. Pojawiła się nowa recenzja. Znaczy w Apple Podcast, przepraszam, to jest Apple Podcast teraz. Kasia, pojawiła się nowa recenzja, ja ci ją zaraz przytoczę, tylko znajdę nasz podcast, która jest urocza, bo to jest jedna z tych recenzji, które najbardziej lubię. Ktoś wszedł i napisał recenzję, czekaj. Tragedia. I tyle w temacie. Jedna gwiazdka. Więc jak chcecie napisać coś takiego, to zapraszamy, witajcie. Im więcej recenzji, tym lepiej, bo te oceny się do niczego nie liczą, a liczy się recenzja, ilość recenzji się liczy, bo to znaczy, że dobrze. Więc napiszcie recenzję w Apple Podcasts, albo gdzie wam wygodnie, albo odezwijcie się do nas, gdzie wam wygodnie, albo po prostu słuchajcie w milczeniu, na YouTubie, gdziekolwiek. I tyle od nas. Żegnajcie.
Pa, pa.